Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 1 czerwca, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Wiedniu trwają przygotowania do wieczornego spotkania 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemiec w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Iran odmawia zawieszenia wzbogacania uranu. W Iraku dwie Irakijki zostały zabite przy jednym z kontrolnych punktów amerykańskich. Premier Nouri al-Maliki ma w niedzielę przedstawić swoje propozycje kandydatów na stanowiska ministrów obrony i spraw wewnętrznych. Z Francji afery Clearstream ciąg dalszy. W kolizji dwóch statków na Morzu Egejskim jeden marynarz poniósł śmierć, a 5 nadal nie odnaleziono. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Moca i Dawid. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji. Po wiadomościach, które przygotowałam wraz z Krzysztofem Rutkowskim i Markiem Brzezińskim, usłyszycie Państwo felieton Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy, felieton multimedia Stefana Rigera, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz magazyn muzyczny Agnieszki Kumor Muzyka ze Świata. A oto wiadomości. W Wiedniu trwały dzisiaj przygotowania do spotkania ministrów spraw zagranicznych 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, czyli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Chin oraz Niemiec w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Rozpoczęcie obrad w rezydencji brytyjskiego ambasadora zapowiedziane zostało na godzinę 18 naszego czasu. Spotkanie z dziennikarzami zaplanowano na godzinę 22. Najprawdopodobniej jednak nie zostaną na nim ujawnione propozycje, jakie szóstka ma zamiar przedstawić Teheranowi. Wiadomo natomiast, że Europejska Trójka, Niemcy, Wielka Brytania i Francja przygotowały szereg propozycji mających zachęcić Iran do współpracy. Znajdują się wśród nich oferty międzynarodowej współpracy zarówno handlowej, jak i politycznej, ale również groźba sankcji, jeśli Iran, przepraszam bardzo, nie zrezygnuje ze swojego programu wzbogacania uranu. Tymczasem irański minister do spraw nafty, Sayed Kazem Waziri Hamanek, zapowiedział, że Iran nigdy nie zrezygnuje z kontynuowania programu, który stał się możliwy dzięki osiągnięciom irańskich uczonych. Przypomniał również, że inspekcje przeprowadzone przez międzynarodowe organizacje nie przyniosły żadnych dowodów ani nawet podejrzeń wykorzystywania programu nuklearnego do celów wojskowych. Minister spraw zagranicznych Iranu, Manusher Mottaki, oświadczył, że Iran jest gotów podjąć negocjacje, nie przyjmuje jednak żadnych warunków wstępnych, czyli nie zgadza się na wstrzymanie swojego programu wzbogacania uranu. Stany Zjednoczone, które początkowo nie miały zamiaru przyłączać się do europejskich negocjacji, ostatecznie zmieniły zdanie. Wczoraj szefowa amerykańskiej dyplomacji Condoleezza Rice oświadczyła, że USA gotowe są jednak usiąść do stołu negocjacyjnego pod warunkiem, że Iran najpierw zawiesi wzbogacanie uranu. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z aprobatą w świecie i z różnymi ocenami w ich własnych mediach. Krzysztof Rutkowski.
Wielkie amerykańskie dzienniki podzieliły się w sprawie bezpośredniego dialogu Stanów Zjednoczonych z Iranem w sprawie programu atomowego tego kraju. Według Washington Post propozycja pani Condoleezzy Rice jest dobrze sformułowana i amerykański sekretarz stanu słusznie stawia warunek zaprzestania wzbogacania uranu przez Teheran, ale bez wyznaczania konkretnej daty. Zdaniem Washington Post tego rodzaju stanowisko jest wystarczająco elastyczne, co jeszcze nie oznacza, że administracja prezydenta Busha potrafi i uda jej się w ten sposób rozwiązać kryzys irański. USA Today uważa, że bezpośredni dialog Waszyngton-Teheran należy powitać z radością. Szkoda tylko, że dopiero po 5 latach administracja amerykańska zmieniła stanowisko. Z kolei Wall Street Journal wykazuje znacznie większą powściągliwość i uważa, iż nieoczekiwana zmiana postawy Condoleezzy Rice posiada tylko jedną zaletę. Dowodzi mianowicie, że prowadzone od 3 lat negocjacje Iranu z Unią Europejską na nic się nie zdały. Izrael jest zadowolony z propozycji pani Rice. Minister spraw zagranicznych Izraela, pani Cipi Livni, wyraziła satysfakcję, że Stany Zjednoczone wykorzystują wszelkie możliwe szanse rozwiązania kryzysu. Prezydent Chin, Hu Jintao, rozmawiał w czwartek rano telefonicznie z prezydentem Bushem i pogratulował mu nowej dyplomatycznej inicjatywy podjętej przez Stany Zjednoczone.
Po dzisiejszych oświadczeniach władz irańskich Biały Dom wyraził nadzieję, że Iran jednak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i zmieni zdanie w kwestii wzbogacania uranu. Dał mu kilka dodatkowych dni do namysłu. Prezydent Bush jednak zagroził równocześnie, że jeśli Teheran odmówi zawieszenia swego programu, następnym etapem kryzysu będzie interwencja Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Przypomnijmy w kilku słowach przebieg trwającego już blisko rok kryzysu. Marek Brzeziński.
8 sierpnia ubiegłego roku Iran wznowił swój program nuklearny, który miał na celu uzyskanie wzbogaconego uranu. Teheran twierdzi, że cała sprawa ma służyć użyciu atomu tylko i wyłącznie do celów cywilnych. Stany Zjednoczone są zdania, że chodzi o budowę bomby nuklearnej. Prace zostały wznowione w ośrodku nuklearnym w Isfahanie w centrum Iranu po kilkumiesięcznej przerwie, którą udało się z Teheranem wynegocjować Europejskiej Trójce, Wielkiej Brytanii, Niemcom i Francji. 3 dni później Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wezwała Teheran do natychmiastowego wstrzymania programu. Upłynęło kilka dni, gdy Iran oświadczył, że nie ma zamiaru zrezygnować ze swoich planów nuklearnych. Pod koniec września Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej kieruje swoją sprawę do ONZ. Rosja i Chiny wstrzymują się od zabrania głosu, ale Moskwa nie rezygnuje z przejęcia inicjatywy. I już na początku listopada występuje z propozycją, aby uran dla Iranu uzdatniano na terytorium Rosji. Plan popierają Europejczycy i Amerykanie. W tydzień później z Wiednia napływają informacje, iż Iran posiada technologię pozwalającą mu na wyprodukowanie bomby atomowej. Grudzień ubiegłego roku przyniósł wznowienie rozmów europejsko-irańskich, a w styczniu 2006 Teheran życzliwie ustosunkowuje się do wspomnianej propozycji rosyjskiej. W lutym, gdy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nasila naciski na Teheran, by zrezygnował ze wzbogacenia uranu, Iran podpisuje z Rosją wstępne porozumienie o współpracy w tej dziedzinie. Jednak już po kilku dniach okazuje się, że był to słomiany zapał i negocjacje zostają zerwane. Dwa dni później w podobny sposób kończą się rozmowy z Europejczykami. Rada Bezpieczeństwa ONZ daje Iran czas do końca kwietnia na wstrzymanie programu. Teheran zdecydowanie to odrzuca. Na początku kwietnia Iran, który przeprowadził zakrojone na wielką skalę ćwiczenia wojskowe, informuje o próbach z nowymi typami rakiet. 11 kwietnia Teheran oświadcza, że pierwsze próby wzbogacenia uranu powiodły się i że zwiększa tempo prac, jednocześnie odrzucając apel Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która żąda zaprzestania realizacji programu. W tydzień później Stany Zjednoczone zapowiadają, że mogą użyć siły, kierując się zasadą samoobrony. Władze irańskie grożą, że zerwią stosunki z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, jeżeli ONZ zdecyduje się na wprowadzenie sankcji. Jednocześnie ogłaszają chęć przekazania technologii nuklearnych innym potrzebującym jej państwom. Pod koniec kwietnia, zamiast zaprzestania programu nuklearnego, prezydent Ahmadinejad ogłasza, iż wkrótce Iran stanie się supermocarstwem. Na początku maja Chiny i Rosja torpedują przyjęcie przez ONZ, popieranej przez Amerykanów, rezolucji francusko-brytyjskiej, która zezwala na ewentualne użycie siły. Pod koniec maja Teheran znów zaczyna dyplomatyczną rozgrywkę, tym razem proponując podjęcie rozmów z Unią Europejską. Wczoraj Stany Zjednoczone proponują, iż zasiądą przy stole obrad u boku Brytyjczyków, Francuzów i Niemców, o ile Iran wstrzyma program wzbogacania uranu.
Dodajmy jeszcze, że eurodeputowani zwrócili się do Unii Europejskiej i do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej FIFA o uznanie prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada za personę non grata na terenie Unii, dopóki nie zmieni on swego stanowiska w sprawie Holokaustu, destrukcji Izraela i programu wzbogacania uranu. Już wcześniej wiele głosów podniosło się przeciwko ewentualnej obecności prezydenta Iranu na mundialu, gdzie miałby przybyć, żeby kibicować irańskiej reprezentacji. Jego rzecznik zapewniał jednak, że nie wybiera się on do Niemiec. Tu Paryż, Radio France International. Dwie Irakijki, w tym jedna ciężarna, zostały dzisiaj zabite przy jednym z amerykańskich punktów kontrolnych na północy Bagdadu. Według oświadczenia armii amerykańskiej samochód, którym jechały obie kobiety, nie zatrzymał się przy barykadzie, mimo wyraźnych znaków czynionych przez żołnierzy. Maj był szczególnie krwawym miesiącem w Iraku. Zginęło o 38% osób więcej niż w kwietniu. Na północy Iraku zatrzymano jednego z przywódców terrorystów podejrzanego o ścięcie głów kilku 10 osobom. Narzędzie zbrodni pomazane krwią znajdowało się nadal w bagażniku jego samochodu. Premier Nuri al-Maliki, który przywrócenie bezpieczeństwa w kraju uczynił swym priorytetem, zapowiedział, że w najbliższą niedzielę przedstawi parlamentowi propozycję obsadzenia stanowisk ministrów obrony i spraw wewnętrznych. Wobec ciągłego braku konsensusu wśród partii politycznych sam wyznaczy kandydatów.
Kolejna odsłona afery Clearstream. Jean-Louis Gorgan, były szef zbrojeniowej firmy EATS, podejrzewany o autorstwo donosów i fałszowanie list osobistości rzekomo posiadających konta w luksemburskim banku Clearstream, osobistości politycznych, takich jak na przykład obecny minister spraw wewnętrznych Francji Nicolas Sarkozy, po 48-godzinnym aresztowaniu i przesłuchiwaniu przez policjantów z Wydziału Finansowego w Nanterre, został przewieziony do Centralnego Wydziału Finansowego Prefektury Paryskiej w Pałacu Sprawiedliwości. Jean-Louis Gorgan, osobisty przyjaciel premiera Dominika de Villepin, w towarzystwie dwóch adwokatów, przesłuchiwany jest przez dwóch sędziów śledczych, których uprawnienia zostały rozszerzone. Gorgan został postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem oszczerczego doniesienia oraz świadomego rozpowszechniania fałszywych informacji. Przypomnijmy, że w kilku wywiadach prasowych oświadczył on, że donosił innemu sędziemu śledczemu, Renaud Van Rombeke, zimą 2004 roku o nielegalnych kontach w luksemburskim banku. Listy owe okazały się sfałszowane. Podejrzany były dyrektor koncernu AEC, twierdzi, że działał w dobrej wierze i w przekonaniu, że listy są prawdziwe. Pikanteria afery Clearstream polega na tym, że premier Francji Dominique de Villepin zlecił osobiście prowadzenie osobnego śledztwa w tej sprawie generałowi wywiadu Philippowi Rondeau, który dość wcześnie ustalił, że lista jest fałszywką. Poinformował on de Villepina o swoich ustaleniach, tak przynajmniej wynika z opublikowanych przez prasę notatek generała. Premier Francji nie poinformował jednak o tych ustaleniach na przykład swego ministra spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy'ego, który wytoczył osobny proces. Procesy w aferze Clearstream się krzyżują i jest ich niemało. O dalszym przebiegu afery będziemy Państwa informować.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Na Morzu Egejskim doszło do kolizji greckiego tankowca i okrętu handlowego pod panamską banderą należącego do tureckiego armatora, na którego pokładzie znajdowało się 13 osób załogi. Jeden z marynarzy poniósł śmierć, 7 udało się uratować, 5 zaś zaginęło. Do wypadku doszło w pobliżu wyspy Hydra w strefie wzmożonego ruchu statków. Nie odnotowano żadnego wycieku ropy z tankowca. We wschodnim Stambule miał miejsce wybuch o dużej sile. Turecka agencja prasowa poinformowała, że miał on miejsce na parterze 5-piętrowej kamienicy w azjatyckiej części miasta. W pomieszczeniu znajdowała się strzelnica prywatnej firmy ochroniarskiej. Nieznana jest przyczyna wybuchu. Według wstępnych danych 14 osób miało zostać rannych. Większość z nich to pracownicy firmy, którzy odbywali ćwiczenia strzelnicze. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Prezydent Litwy Valdas Adamkus przyjął oficjalnie dymisję premiera Algirdasa Brazauskasa i jego rządu po wczorajszym wycofaniu się z koalicji największego ugrupowania Partii Pracy. Prezydent ma 15 dni na przedstawienie parlamentowi nowego kandydata na premiera. Jak donosi AFP, władze miejskie Warszawy wydały zezwolenie na manifestację homoseksualistów Parada Równości. Ma się ona odbyć 10 czerwca. Jednocześnie wydano również zezwolenie na manifestację skrajnej prawicy przeciwko homoseksualistom, która odbędzie się tego samego dnia. Wysłuchaliście Państwo wiadomości dziennika, tu Paryż, Radio France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu prasy, który przygotował dzisiaj i który przedstawi Marek Brzeziński.
Pierwszy gest Ameryki wobec Iranu, takim tytułem na pierwszej stronie centroprawicowe Le Figaro, zapowiada coś, co może wyglądałoby na przełom w kryzysie spowodowanym programem atomowym Iranu, który marzy o broni nuklearnej. Pod tytułem ogromne zdjęcie amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice, szefowa dyplomacji, bo też drogę dyplomatyczną rozwiązania kryzysu wybrały Stany Zjednoczone, które do tej pory nie wykluczyły użycia siły. Waszyngton wyciągnął rękę do Teheranu i zaproponował nawiązanie bezpośredniego dialogu. To jest spektakularny przełom, stwierdza Le Figaro. Tym samym Stany Zjednoczone zajmują tę samą pozycję, co Europejczycy. Spektakularność gestu Amerykanów polega na tym, że od 26 lat, od ponad ćwierć wieku, Stany Zjednoczone nie utrzymywały żadnych stosunków dyplomatycznych z Iranem. Amerykanie są pewni, że program nuklearny Iranu służyć ma produkcji bomby atomowej. Europejczycy nie wykluczają takiej możliwości. Amerykanie rozważali możliwość użycia siły, Europejczycy takie rozwiązanie odrzucali. Może im owej siły brakuje, ale to już jest refleksja czytającego dzisiejsze francuskie gazety. Louis Figaro patrzy na całą tę sprawę rzeczywiście przez bardzo przepastny obiektyw. Dziennik pisze, że od Tel Awiwu po Pekin, a wiadomo, że Chiny i Rosja są przeciwne sankcjom, raz, żeby zrobić Amerykanom na złość, dwa, bo mają inne z Iranem interesy i to już nieźle rozkręcone, a zatem od Tel Awiwu po Pekin wszyscy są zgodni w dwóch punktach. Po pierwsze, Iran nie może mieć broni atomowej. Takie rozwiązanie, to znaczy gdyby Iran jednak sobie ową bombę sprawił, każdy nazywa inaczej, bo to kwestia semantyki. Izrael mówi o zagrożeniu egzystencji państwa hebrajskiego, ale wszyscy uważają, przynajmniej tak mówią o tym na głos, że Iran nie powinien mieć broni nuklearnej. Druga sprawa to to, że kryzys powinien być rozwiązany drogą pokojową, a nie przy użyciu siły. Jak widzimy, Stany Zjednoczone też już zajęły takie stanowisko, przynajmniej zrobiły gest w tę stronę. Ale według Le Figaro sprawa nie jest taka prosta, bo to wszystko może pęknąć jak bańka mydlana. Jedną z przyczyn jest gra w kotka i myszkę, jaką uprawia Teheran, po persku myśl to rebochore. To przysłowie pasuje jak ulał do obecnej polityki Iranu. Raz ocieplamy, a za chwilę przychodzi epoka lodowcowa. Najpierw minister spraw zagranicznych Iranu powiada, że Teheran jest otwarty na wszelki dialog, a za chwilę przedstawiciel irańskiego programu atomowego stwierdza, że Europejczycy powinni zaakceptować istniejący stan, to znaczy, że Iran nie wyhamuje tego, co robi. Jednym słowem, będzie bomba. Iran grozi, że jeśli Europejczycy nie przyjmą do wiadomości rzeczywistości, to się mogą bardzo srodze rozczarować. Europejczycy, bo przecież głównym rozmówcą Iranu w tej kwestii do tej pory była europejska trójka, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Nie wiadomo dlaczego przez prasę francuską określana jako trójka, bo to tak jakby w trójkącie była Rosja i mówiona po rosyjsku. Kolejny problem to zgoda Amerykanów na eksport do Iranu elektrowni atomowych, czyli atomu przeznaczonego do wykorzystania dla celów cywilnych. Poza tym jest jeszcze kwestia embarga amerykańskiego wobec Iranu. Waszyngton jest skłonny iść na ustępstwa, twierdzi francuski centroprawicowy dziennik Le Figaro, który zadaje sobie pytanie, co będzie z sankcjami wobec Iranu, jeśli negocjacje legną w gruzach. Co na to Rosja i Chiny? Kłami i pazurami broniące Teheranu przed karami. Ano, jak widać, słynne pytanie z pewnego dzieła polskiego dramaturga o tym, co tam panie w polityce, jest wciąż aktualne. Odnosi się nie tylko do Iranu. Chińczycy się mocno trzymają i teraz robią różne wdzięczne minki wobec Hamasu, któremu Europa zakręciła finansowy kurek, czytamy w Le Figaro. Bo po Rosji, rzecz jasna, jak zresztą mogłoby być inaczej, także Chiny jako drugie państwo na świecie oficjalnie nawiązało stosunki dyplomatyczne ze zdominowanymi przez Hamas władzami palestyńskimi. Petrodyplomacja ma swoje wymagania, a przy okazji znów można dać pstryczka w nos Amerykanom. Oderwać się dzisiaj od Le Figaro nie sposób, a to czytamy o tym, że socjalistyczny rząd hiszpański Zapatero chce kontynuować dialog z separatystami baskijskimi z ETA, a to znajdujemy fascynujące doniesienia z Londynu, że francuski wywiad chciał uprowadzić niejakiego Abu Hamza al-Masriego, który głównie przed meczetem Finsbury Park nawoływał do dżihadu świętej wojny z niewiernymi, a wcześniej nie krył sympatii wobec GIA, Islamskiej Armii Zbrojnej, muzułmańskich terrorystów z Algierii, którzy organizowali także krwawe zamachy w paryskim metrze. Stąd zainteresowanie francuskich agentów. Paryż zdecydowanie zaprzecza planom porwania, twierdząc, że rewelacje Timesa, to jak to ujmuje jeden z szefów francuskiego wywiadu, stare historie. W końcu Eurostar w 2,5 godziny przewiózłby krwiożerczego Hamzę na Gare du Nord, byleby tylko wsiąść do pociągu byle jakiego. No ale Francuzi twierdzą, że to stare dzieje, prawie wywiadowcza archeologia. Także Le Figaro podejmuje temat kontrowersji, jakie w niektórych kręgach wywołała postawa papieża Benedykta XVI w hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Papież potępił antysemityzm, mało tego wyjaśnił sprawy owych 6 milionów Polaków zamordowanych w Auschwitz, o których wcześniej mówił Jan Paweł II, a teraz Benedykt XVI powtórzył to w Auschwitz. Le Figaro pisze, że w rzeczywistości w połowie byli to Żydzi. Ale Le Figaro nie wyjaśnia, podobnie jak pozostała prasa francuska, że ci Żydzi czuli się Polakami, za Polaków się uważali. No ale to już kolejny komentarz czytelnika dzisiejszej prasy. Wróćmy do Le Figaro. Dziennik pisze, że wreszcie Benedykt XVI uściślił, iż w Auschwitz-Birkenau zginęło 6 milionów Żydów oraz dodał parę słów o 150 tysiącach Polaków i dziesiątkach tysięcy kobiet i mężczyzn innych narodowości. Le Figaro zamieszcza studia porównawcze tego, co papież Benedykt XVI powiedział w Auschwitz z tym, co mówił w Watykanie. Wniosek z ostatniego akapitu wynika jeden. To nie Izrael ani Stany Zjednoczone, ale Europa nie szczędzi krytyki papieżowi. W popołudniowym dzienniku Le Monde obok analizy sytuacji gospodarczo-politycznej we Włoszech, gdzie na premiera Romano Prodiego wywierane są naciski, aby ograniczył wydatki publiczne, znajdujemy również artykuł opatrzony pełnym nostalgii tytułem. Ostatni komuniści na wschodzie umacniają swoją pozycję. Mowa jest o Republice Czeskiej. W 1996 roku obecny prezydent Czech, Václav Klaus, oświadczył, że za kilka lat komunizm będzie już tylko złym wspomnieniem. Tymczasem 10 lat po jego słowach nie udało się Czechom krzyknąć akysz i przegonić czerwonej zmory. Oto w przededniu 6 wolnych wyborów powszechnych partia czeskich komunistów może liczyć na 13 w porywach do 17% głosów. Daje jej to trzecie miejsce za dwoma faworytami wyborów. Partią socjaldemokratyczną obecnego premiera Poróbka i centroprawicową partią demokratyczno-obywatelską prezydenta Wacława Klausa. Obydwie cieszą się poparciem około 1/4 elektoratu, ale która wygra, trudno orzec, bo mówiąc językiem zaczerpniętym z wyścigów konnych, na razie idą niemal łeb w łeb. Okaże się zatem na ostatniej prostej, a pewnie języczkiem uwagi będzie frekwencja i mobilizacja wyborców. A tak jak pisze Le Monde, jak na razie jest słabiutka. Dodajmy, że szanse na wejście do parlamentu ma także Partia Zielonych. Po raz pierwszy ekolodzy zasiedliby w ławkach parlamentu państwa powstałego na gruzach byłego bloku komunistycznego. Na czeski Zielonych chce głosować ponad 7% uprawnionych. W łamach popularnego dziennika Le Parisien, a także w prasie gospodarczej, znajdujemy próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdzie państwo francuskie ma szukać źródeł zmniejszenia dziury w budżecie, co rzecz jasna oznacza miliardy euro. Odpowiedź jest tyle, że nie do przełknięcia dla większości Francuzów, dla których szczytem marzeń o karierze jest ciepła posada pracownika państwowego. I oto jeden z czołowych polityków liberalnej UDF daje receptę ujmującą w swej prostocie. Trzeba odchudzić biurokrację, zmniejszyć liczbę pracowników państwowych. Nawet gdyby to miało się odbyć kosztem nielichych odpraw dla zwalnianych. Takie słowa jak te z Le Parisiena na pewno nie obudzą ambicji, ale głosy protestu na pewno. W sportowym L'Equipe głównym tematem jest zwycięstwo 2-0 Francji w towarzyskim meczu z Duńczykami. Apetyty przed finałami Mistrzostw Świata w piłce nożnej rosną. Marzenia też, mimo że piłkarz, nawet reprezentacji, nie jest pracownikiem państwowym.
Dzisiejszy przegląd prasy opracował dla państwa Marek Brzeziński, który również go przedstawił. Pora na rozdział europejski naszej audycji. Od 2 po południu w piątek do 2 po południu w sobotę Czesi będą wybierać nowych posłów. Po wyjątkowo agresywnej kampanii wyborczej, w której ostatnio padły nawet ostre oskarżenia o mafijne powiązania między kryminalnym podziemiem a wysoką administracją rządową, trudno powiedzieć, kto wygra i kto będzie tworzyć nowy rząd. Nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał o tym z senatorem Petrem Pilhardem, byłym dysydentem, pierwszym niekomunistycznym premierem Czech i pierwszym marszałkiem, a obecnie wicemarszałkiem czeskiego Senatu.
Oczekuje pan jakichś niespodzianek?
Ja myślę, że te wolby nie przyniosą przekłapeni.
Myślę, że te wybory nie przyniosą niespodzianek. Już się przyzwyczailiśmy, że będzie tam prawdopodobnie jedna partia więcej, Zieloni. Niespodzianki mogą przyjść później. Wyniki największych rywali będą prawdopodobnie bardzo bliskie. Nie można więc wykluczyć, że powstanie wielka koalicja, a nasz kraj jeszcze do tego nie dojrzał.
A prostě není vyloučena velká koalice, na kterou bych řekl, naše země ještě k tomu nedozrála.
Do koalicji socjaldemokracji ČSSD i Obywatelské partii demokratycznej i ODS.
Možná, že by ODS tam ještě chtěla třetího do partii.
Może nawet jeszcze z chrześcijańską demokracją KDU-CSL. To partia, której jestem członkiem. A jednak w żadnym wypadku bym sobie nie życzył realizacji takiego scenariusza. Wielka koalicja może funkcjonować, gdy partie są rzeczywiście dojrzałe i demokratycznie funkcjonują. Ale u nas tak nie jest. A do tego mamy jeszcze ten perwersyjny wariant koalicji, tak zwaną umowę opozycyjną z 98 roku. ODS zobowiązała się w niej tolerować gabinet mniejszościowy. Socjaldemokraci wybrali za to Wacława Klausa na marszałka czeskiego Sejmu. I ta tradycja jest wciąż żywa. Nie życzyłbym sobie takiego rozwiązania, gdyż to by oznaczało, że przez następne 4 lata kraj będzie pozbawiony silnej, demokratycznej opozycji. A to dla mnie najważniejsze. Ważniejsze niż kto wygra i kto zestawi. Nowy rząd.
Niż na tym, kto wygraje, a kto zestawi władzę.
A nie obawia się pan innej koalicji socjaldemokratów z komunistami?
Obawiam. Samozřejmě, że się obawiam.
Boję się, jasne, że boję. Jasne, że jej sobie nie życzę. Premier podkreśla wprawdzie, że żadnej takiej koalicji nie będzie, ale jednocześnie nie widzi nic złego w poszukiwaniu wsparcia raz po lewej, raz po prawej stronie. Zapomina przy tym, że na początku jest głosowanie o zaufaniu. A przy tej okazji trzeba już coś zapłacić za wsparcie. Komuniści nie są głupi i nie zadowolą się ochłapami. Mogą sobie na przykład wyobrazić, że w zamian zażądają fotela marszałka Sejmu. Dla mnie zaś by to już było aż nazbyt wiele.
Ach, to jest wyjednawanie o tym, co za to. A nasi komuniści w ogóle nie są głupi a tam jest trzeba się obawiać, żeby te pożrawki były wielkie. Ja si dovedu przedstawić, żeby trzeba przedseda Sněmovny był komunistą za této sytuacji. A to jest trochę silny kafe teda.
Jak to w ogóle możliwe, że partia komunistyczna w Czechach mogła przeżyć, wcale się nie reformując?
To nie jest żadna záhada. Jest to proste proto, że komunistyczna strona była w latach...
W tym nie ma żadnej tajemnicy. W latach 1969-71 partia komunistyczna pożegnała się z wszystkimi swoimi, choć trochę samodzielnie myślącymi ludźmi. To jeden ze skutków ówczesnej normalizacji. Ta partia została tak zakonserwowana, jak się narodziła z czystek czasów sowieckiej okupacji, jest nadal skazana pozostać tak niezmienioną.
Z tych czystek po okupacji Československa tam żadny wywoj nie była, ani nie mógł być, nie mógł być.
A Republika Czeska jest skazana na to, żeby partia komunistyczna pozostała w parlamencie?
No samozrejmie k tomu przyspieli te problemy, chyby, te szokowe...
Oczywiście do wzmocnienia komunistów przyczyniły się błędy i afery czasów transformacji. Stali się głosem protestu, jako tacy są wybierani. Myślę jednak, mam taką nadzieję, że swoje najwyższe loty mają już za sobą. Teraz mają 20%, dokładnie 41 z 200 mandatów w Izbie Poselskiej. I to właśnie jest główna przyczyna tych wszystkich słabych rządów od 1992 roku. To wcale nie takie proste poskładać rządową większość, co najmniej 101 ze 159 posłów.
Vládní většina, vládní většinu musíte udělat ze 160, nikoli ze 200.
Co dla Čech bude nejvážnější po vyborách?
No nejdůležitější je odolat tomu pokušení.
Przeciwstawianie się pokusie przesuwania reform na dalszą przyszłość, a ta pokusa będzie wielka, ponieważ dane statystyczne są bardzo dobre. Paradoksalnie sukces gospodarczy stał się naszym największym problemem, ponieważ może prowadzić do lekkomyślnych wniosków, że z reformami można jeszcze poczekać. Ja zaś myślę, że czekać nie wolno, ponieważ gdy wskaźniki pójdą w dół, nikt już nie będzie miał odwagi do podejmowania reform.
Teď jest największy problem. Są te úspěchy, protože ty vedou k lehkomyslnosti a k pocitu, že to ještě může pár let počkat, ale já si myslím, že to prostě nemůže počkat, protože pak až ta čísla zákonitě půjdou zase na nějaký čas dolů, tak pak už tu odvahu nebude mít vůbec nikdo.
RFI. La radio du monde. La radio du monde. Nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał z senatorem Petrem Pinhardem, byłym dysydentem, pierwszym niekomunistycznym premierem Czech i pierwszym marszałkiem, a obecnie wicemarszałkiem czeskiego senatu. A Państwo słuchacie nadal Paryża, Radio France International. Zapraszam teraz do wysłuchania felietonu Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy.
Henri Rousseau, żyjący w latach 1844-1910, był malarzem amatorem, malarzem zaliczanym do naiwnych lub prymitywnych, ale pierwszym bodaj w historii, którego twórczość potraktowano poważnie. A to dzięki temu, że jego obrazy silnie zafrapowały wielu malarzy profesjonalnych, którzy w bezpośredniości jego spojrzenia dostrzegli odpowiedzi na niektóre swoje własne poszukiwania czy zapytania. Obrazy Rousseau były od pierwszych wystaw przedmiotem kpin krytyków. Pierwszy dostrzegł ich zalety właśnie malarz Félix Vallotton, recenzując Salon z 1891 roku. I on pisał o dziecinnej naiwności, ale z uznaniem. W 1886 stary już impresjonista Pissarro wykpiwał warstwę przedstawieniową obrazu pod tytułem Karnawał. Dwoje przebranych murzynów w cynkowym lesie pod księżycem, który nic nie oświetla, pisał. Ale równocześnie wyrażał podziw dla bogactwa barw. W 1908 roku przed portretem kobiety wystawionym w sklepiku ze starociami na Montmartre stanął jak wryty Picasso i natychmiast nabył ten obraz wyceniony na 5 franków, by już nigdy się z nim nie rozstać. Zorganizował on wtedy też ową słynną ucztę na cześć celnika Rousseau, na którą zaprosił całą znaną sobie awangardę. Apollinaire skomponował wówczas odę, a wszyscy sumiennie upili się z radości. Rousseau, który imał się różnych zawodów, przez wiele lat był urzędnikiem pobierającym taksę na rogatkach Paryża, stąd przydomek celnik. Zaczął on malować w wieku 40 lat i od razu zaczął wystawiać na Salonie Niezależnych, gdzie nie było ani jury, ani nagród, a więc i przeszkód dla amatora. W niecałych 10 lat potem przeszedł na emeryturę i całkowicie poświęcił się malarstwu. Nie pomylę się chyba, mówiąc, że kilka jego obrazów, takich jak Zaklinaczka Wężów, Sen albo Wojna, czy Szereg Dżungli, znanych jest powszechnie. Sprowadzono je oczywiście na tę wystawę obok serii portretów i pejzaży miejskich. Cechą szczególną tej wystawy, pokazanej w Paryżu w 40 lat po poprzedniej, jest obfitość dokumentacji. O biografii samego Rousseau wiadomo stosunkowo niewiele. Żył on bardzo skromnie, był dwukrotnie żonaty, zmarł na skraju nędzy. Natomiast celem, jaki postawili sobie komisarze wystawy, było zebranie możliwie wielu źródeł inspiracji tego niezwykłego artysty, który z lubością malował dżunglę, choć nigdy nie wyjechał z Francji. Urodzony w Laval, większość życia spędził w Paryżu. A jeśli chodzi o warsztat, reinterpretował po swojemu, bez żadnego intelektualnego czy malarskiego zaplecza, obrazy akademickie. Na zebraną na wystawę dokumentację składają się więc, chciałoby się powiedzieć po prostu, okładki z barwnego tygodniowego dodatku do popularnego dziennika Petit Journal, wizyty w Ogrodzie Botanicznym i Muzeum Historii Naturalnej oraz nabywane tam kartki pocztowe, obrazki z panoptikum, wreszcie albumy o tematyce kolonialnej. Z drugiej strony badacze twórczości Rousseau potrafili wykazać, że wzorował się on na dziełach takich jak rzeźby animalistyczne Emmanuela Frémiet, ale również na oficjalnych portretach akademików, z których przejął frontalność i dostojeństwo, zupełnie przemieniając ich formalną funkcję. Sceny karnawału lub gry w piłkę kopiował po swojemu, także z ilustracji czy fotografii, którymi posługiwał się nawet jako wzorem dla podparyskich pejzaży. Ale to wszystko, choć ciekawe, nie jest właściwie takie ważne. Ważne jest to, że Rousseau jest autorem kilkudziesięciu obrazów zawierających zapowiedź rozwiązań stosowanych w dwudziestowiecznym malarstwie. Należą do nich bezkompromisowe użycie czystych, świetlistych kolorów, zaburzenia proporcji, rozbrat z perspektywą, łączenie imaginacyjnego lub uproszczonego tła z postacią ludzką czy zwierzęcą. Obrazy Rousseau uwielbiali surrealiści. Bliskie im były takie sceny jak Zaklinaczka Wężów, tajemnicza mroczna postać nad freudowską taflą wody, albo Jadwiga, jego polska przyjaciółka z młodości, w środku gęstej, pełnej dzikich zwierząt dżungli, pół leżąca nago na pluszu kanapy w stylu Ludwika Filipa. Kanapy, którą zresztą widziano w jego atelier. Czy wreszcie wspomniany już karnawał, którego nastrój odnaleźć można u Giorgio de Chirico, bo są to obrazy, które całkowicie rozbijają XIX-wieczną estetykę i logikę, otwierając szerokie pole nieskowanej kanonami wyobraźni.
RFI.
RFI.
Był to felieton Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy, a Państwo słuchacie Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania felietonu Stefana Rigera z cyklu Multimedia, a mowa będzie o reality show.
Dobrymi intencjami, jak wiadomo, piekło jest wybrukowane. Czy znaczy to wszelako, że formułę da się odwrócić? Czasem może się i zdarzyć faktycznie, że złe intencje na ogół mimo woli wyścielają drogę do nieba. Czy jest zresztą jakieś inne wyjście w systemie, którego głównym motorem jest żądza zysku, czyli postawa, która rzadko się nam kojarzy z dobrymi intencjami? Ci spośród aktorów systemu, u których tlą się jeszcze resztki sumienia, starają się rozgrzeszyć ze złych intencji, zaprzęgając diabła do krzewienia ubocznie lub pokątnie prawdziwych wartości. W wytwarzaniu dobra siłami zła niektórzy widzą zgoła jedyny sposób na ratowanie cywilizacji poddanej bezlitosnej, komercyjnej lobotomii. Skłonni jesteśmy istotnie wybaczyć ich dwuznaczność tym spośród wydawców, którzy nam tłumaczą, że zbijają krocie na bestsellerach dla kucharek jedynie po to, aby móc sfinansować książki ambitne, przedsięwzięcia z definicji nierentowne, które inaczej nie miałyby szansy zaistnieć. Z podobną wyrozumiałością winniśmy podejść do producentów filmów albo płyty zalewających rynek haniebną tandetą po to jedynie rzekomo, aby nieczystymi metodami zdobyć środki na wsparcie autentycznej twórczości skazanej inaczej na wymarcie. Po pierwsze, to nieprawda, gdyż jest na szczęście wielu niezależnych i ambitnych przedsiębiorców dowodzących w branży muzycznej, literackiej czy filmowej, że wcale nie trzeba się zniżać, aby aby wyjść na swoje. A po drugie, zbyt intensywne obcowanie z diabłem nigdy nie wychodzi na dobre. Gdy się je z diabłem z jednej misy, mówią Francuzi, trzeba mieć długą łyżkę. Innymi słowy, czasem cel uświęca środki, ale to wyjątek, nie reguła. I od kompromisu do kompromitacji droga bliska. Brzydkie środki nieuchronnie strefnią prędzej czy później najszlachetniejszy z celów. To samo z grubsza odnieść można do wszelkich prób inżynierii społecznej, jak na przykład dyskryminacja pozytywna. Owszem, można czasami prawomocnie uznać, że jedyną drogą do dobra w systemie zabetonowanym jest mniejsze zło, doraźny wyłom w demokratycznych zasadach równości w imię faktycznego wyrównania szans. Francja zaiste boryka się z tym dylematem, szukając sposobu na uwidocznienie, uznanie i strawienie swej różnorodności etnicznej, seksualnej, religijnej, przed czym dotąd się wzbraniała. Dotyczy to najprzód tak zwanych mniejszości widocznych gołym okiem ze względu na kolor skóry. Z wszystkich kolorów tęczy składających się na oblicze tego społeczeństwa, krzywe lustro instytucji politycznych i mas mediów odbija tylko biały. W parlamencie nie ma jednego opalonego osobnika, z ekranu zieje bielą, nawet jeśli tu i ówdzie, jak w amerykańskich serialach, opalonym daje się drugorzędne role, wyłącznie sympatyczne, aby uniknąć wszelkich oskarżeń o rasizm. I oto nagle, począwszy od połowy lipca, czarnoskóry Antylczyk Harry Roselmack celebrować będzie na oczach połowy Francuzów w ich jedynym okienku na świat, jakim jest wieczorny dziennik na jedynce, informacyjną mszę świętą, odprawianą dotąd wyłącznie przez swoich. Paradoksalnie do przełamania tabu przyczyniły się zapewne walnie reality shows typu Big Brother. Od pierwszego wydania Loft Story, tutejszej wersji Wielkiego Brata, pojawiły się nagle na ekranie tak zwane mniejszości, Irakijka, dwóch Arabów, Antylczyk, homoseksualista, z których składa się francuskie społeczeństwo, lecz których kamera telewizyjna do tej pory nie dostrzegła. Jak sroka w gnat wpatrzona była dotąd miłośnie w gospodynię przed pięćdziesiątką, tradycyjny obiekt jej zalotów, stabilny, spolegliwy i czysty etnicznie, seksualnie mało problematyczny, socjalnie mieszczący się w statystycznej średniej możliwości, jak najpojemniejszej. Gdy się jednak okazało, że coraz bardziej zatomizowane, wielokulturowe społeczeństwo składa się głównie z mniejszości, zwłaszcza w ich nieopierzonym, młodocianym stadium, żądza zysku nieuchronnie ku nim skierowała oko inżynierów wideosfery, których instynkt wiedzie zawsze tam, gdzie stoją konfitury. Reasumując, telewizja rynsztokowa typu reality shows, podstawiając Francuzom pod nos proste, a nie krzywe lustro, pozwoliła im odkryć, że na co dzień żyją w wielobarwnym społeczeństwie. Ale prywatne telewizje TF1 i MCIS nie decydują się na to otwarcie ze względów humanistycznych. Zarzucają wyłącznie komercyjną sieć na nowych, potencjalnych konsumentów, dotąd niewidocznych. Telewizja publiczna, która heroicznie odmówiła zniżenia się do reality shows, jest więc pod tym względem spóźniona. Ale nie wierzę w to, by z gruntu złe, komercyjne intencje, nawet jeśli obnażają prawdę, wieść mogły ku dobru. Prezenter dziennika TF1, czy będzie biały, czarny czy zielony, skazany będzie strukturalnie na wygłaszanie tych samych głupot.
RFI. Plus d'ailleurs, plus qu'ailleurs.
A państwo słuchacie nadal Paryża Radia France Internationale. Stefan Riger przedstawił jak zwykle krytyczne swoje multimedia. Następną pozycją naszego programu będzie magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej.
Pięćdziesiąty dziewiąty Międzynarodowy Festiwal Filmów Cannes uznać można za niekwestionowane zwycięstwo kina europejskiego. Złotą palmę otrzymał reżyser brytyjski Ken Loach za film rozgrywający się w czasie wojny o niepodległość Irlandii w 1920 roku The Wind That Shakes the Bally. Grand Prix przypadło w udziale Francuzowi Bruno Dumont za Flandrię, a nagroda za najlepszą rolę kobiecą przyznana została sześciu aktorkom występującym w filmie Volver Pedro Almodovara, który zdobył także nagrodę za najlepszy scenariusz. Wszystkie trzy filmy powstały dzięki wsparciu europejskiego programu Media, które wyniosło w sumie 2 miliony 150 tysięcy euro. Program Media na realizację europejskiej polityki audiowizualnej, wspieranie produkcji i dystrybucji filmów w Europie wydaje rocznie średnio 90 milionów euro. I jak dowodzą tegoroczne nagrody w Cannes, choć oczywiście do decyzji jury pod kierownictwem chińskiego filmowca Wong Kar-wai'a można mieć zastrzeżenia, pieniądze te nie są wyrzucane w błoto. Ken Loach na kaneńskim festiwalu jest stałym gościem. W ubiegłych latach w konkursie pokazał w sumie 8 swych filmów. Złotą Palmę otrzymał jednak dopiero w tym roku. Za film, który jak większość jego dzieł jest filmem politycznym i zaangażowanym zdecydowanie po stronie, która sytuuje się dosyć daleko na lewicy. Kręcąc film o wojnie między Irlandczykami a armią brytyjską w 1920 roku i o rozdarciu, jakie ona spowodowała w obozie irlandzkim w latach następnych, Ken Loach chciał nie tylko sięgnąć do początków konfliktu irlandzkiego, ale także powiedzieć coś na temat współczesności. Zawsze jest gdzieś jakaś armia okupacyjna, jakiś ruch oporu, powiedział w czasie konferencji prasowej. Nie muszę chyba precyzować, w jakim miejscu Wielka Brytania utrzymuje obecnie armię okupacyjną. Wojna w Iraku, bo o nią oczywiście chodzi, jest zdaniem reżysera wojną bezprawną, sprzeczną z konwencją genewską, kartą Organizacji Narodów Zjednoczonych i wojną opartą na kłamstwie. The Wind, The Shakes, The Ballet jest dziełem poświęconym kolonialnej przeszłości Imperium Brytyjskiego i tendencji właściwej dawnym potęgom, by historię pisać ciągle na nowo. Ale nie jest to tylko film o katach i ich ofiarach. To także film o konflikcie między braćmi, o rozdarciu narodu jako o jednej z konsekwencji barbarzyństwa wojny. Odgłos strzelaniny nie zagłusza debaty i scena końcowa, przedstawiająca płaczącą kobietę klęczącą przed spalonym domem, jest wyrazem wstrętu do wszelkich wojen, tych, które określa się mianem sprawiedliwych i tych, które są wojnami okupacyjnymi.
Write this down in your own words. Go on. For the attention of General Hugh Tudor, I am responsible for the arrest of 11 members of the IRA. Three now face execution. If one hair on their head is touched, I will get a bullet too.
And buried him in his chapel in the mountains. And I went down and I told his mother. Mother was cooking meals for me and her son. And I told her she just looked at me. And she went in and she put on her shoes.
Wojna jest także tłem Flandrii, czwartego filmu Francuza Bruno Dumont, wyróżnionego w Cannes drugą co do ważności nagrodą festiwalu Grand Prix. A ponieważ wojna toczy się w jakimś gorącym kraju, w którym ludzie mówią po arabsku, skojarzenie z Irakiem nasuwa się samo. Na wojnę te posłani są młodzi bohaterowie Dumont, chłopcy z melancholijnych terenów pogranicza Francji i Belgii. W małym flandryjskim miasteczku na ich powrót czeka dziewczyna. Flandria jest filmem brutalnym, praktycznie bez muzyki i dialogów. Czym jest wojna? Czym jest miłość? Jedno i drugie to historia pożądania. Pożądamy czyjejś ziemi, tak jak pożądamy kobiety, mówił reżyser na konferencji prasowej w Cannes, wyjaśniając jednocześnie, jak rozumie swą pracę. Widz przychodzi do kina z całą masą różnych spraw. Moje filmy nie służą temu, aby mu jeszcze dorzucić jakieś brzemię, lecz temu, by mu pozwolić zaznać pustki. Pustka mych filmów nie służy samej sobie, ma służyć widzowi. Robię filmy dla widzów, a nie dla siebie. Ten, kto chce być reżyserem, powinien znać naturę człowieka.
Le spectateur est plein. De toute façon, il y arrive, il est plein. Il a ses valises, il a sa sensibilité, il a son histoire, il a ses douleurs. Enfin, il a la vie. Donc, la seule façon de détonner le spectateur, c'est de le vider. Vous voyez ? Donc, le cinéma que je fais n'est pas un plein, c'est un vide. C'est-à-dire que ça élimine. Mais j'élimine pas l'histoire pour éliminer l'histoire. Je fais pas un film cru pour être cru. Je fais un film pour le spectateur. Pour être un bon cinéaste, il faut avoir, je pense, une bonne connaissance de la nature humaine.
Avec nous sur le tapis rouge, Bruno Dumont, réalisateur de Flandre. 12e film de cette compétition. Il est entouré de ses comédiens Adélaïde Leroux et Samuel Poitain.
Jednym z najbardziej wzruszających wydarzeń 59. Festiwalu Filmów w Cannes była projekcja filmu Indigène, tubylcy, francuskiego reżysera pochodzącego z Algierii, Rashida Bouchareba, który swą pracą chciał w pewnym sensie spłacić choć w części dług zaciągnięty przez Francję w czasie II wojny światowej, kiedy o jej oswobodzenie walczyły dziesiątki tysięcy żołnierzy algierskich, marokańskich i tunezyjskich. Film dedykowany jest tym ludziom, zapomnianym i zlekceważonym przez Francję, która nie była nawet w stanie zapewnić godziwej emerytury kombatantom ze swych dawnych kolonii. Armia Afrykańska, czyli oddziały kolonialne francuskiego imperium w latach 1940-45 liczyły 40 tysięcy żołnierzy. 25 tysięcy z nich, a więc przeszło połowa, zginęło na froncie. Obraz Rashida Bouchareba, przypominający to poświęcenie i oddający mu hołd, przyjęty został przez widownię w Cannes bardzo serdecznie. Zwłaszcza, że ekipie autorów i aktorów towarzyszyli trzej kombatanci kampanii francuskiej i włoskiej, dobiegający już osiemdziesiątki, Algierczyk, Marokańczyk i Francuz. Film doceniło także kaneńskie jury, nagradzając zbiorową nagrodą aktorską czterech francuskich aktorów pochodzących z Magrebu, Jamela Debbouze, Sami Nasseri, Rosdi Zema i Sami Bouzila oraz Bernarda Plancon, grającego w tubylcach rolę ich francuskiego dowódcy.
Il faut qu'on soit là-haut. Et même mort, on y sera. On est en train de changer le destin de la France. Il est temps que les choses, elles changent pour nous aussi.
On libère le pays et on rentre chez nous.
Francja posiada tysiące zabytków, mniej lub bardziej znanych, mniej lub bardziej historycznych, państwowych i prywatnych, które regularnie służą jako dekoracja do kręconych z ich udziałem filmów. Kod da Vinci zrealizowany w Luwrze i Maria Antonina kręcona w Wersalu, o których tyle się mówiło przy okazji festiwalu w Cannes, nie są wcale odosobnionymi wypadkami. Trzeba jednak przyznać, że pałac w Wersalu z kinem łączy bardzo stara znajomość. Pierwszy film został tu zrobiony w 1904 roku. Największym powodzeniem cieszą się z reguły wersalskie ogrody, ale filmowcy nie gardzą też pałacowymi wnętrzami. Mimo że w Wersalu zrealizowanych zostało przeszło 200 filmów, to operacja, jaka towarzyszyła Marii Antoninie Sofii Coppoli, była zupełnie wyjątkowa. Ekipa realizatorsko-aktorska obecna była na terenie pałacu przez pełne 2 miesiące. Zdjęcia zajęły jej 19 dni. Dyrekcja Wersalu nie chce zdradzić, jakie pobrała za to honorarium. Zapewnia tylko, że zyski czerpane z wynajmowania pałacu i jego ogrodów stanowią zaledwie 1% budżetu przeznaczanego na utrzymanie dawnej królewskiej posiadłości. Inna rezydencja królów Francji, Louvre, przyjmuje filmowców średnio co 2 lata. Zdjęcia robione są zawsze w nocy i w dni, kiedy muzeum jest zamknięte dla publiczności. Zależnie od dezyderatów, jakie zgłaszają reżyserzy, wynajęcie Luwru do filmu kosztuje od 7,5 tysiąca euro do 24 tysięcy euro. Ron Howard, autor Kodu da Vinci, pracował nie tylko w Luwrze. Wynajął także na 8 dni pałac de Villette pod Paryżem. Nikt nie chce zdradzić za ile. Wiadomo tylko, że właściciel pałacu skorzystał ze sławy, jaką przyniósł mu obraz i przyjmuje teraz zwiedzających na 2-godzinne wycieczki kosztujące niebagatelną sumę 55 euro. Nie wszyscy właściciele zamków, pałaców czy wspaniałych ogrodów radzą sobie równie dobrze co on, ale wielu zaczęło się już zrzeszać w stowarzyszenia. Region Centrum dysponuje na przykład biurem filmowym, którego pracownicy przyjechali specjalnie do Cannes, by reklamować tu średniowieczne fortece, idealne miejsce do realizacji filmów Płaszcza i Szpad. Francuskie państwo ze swej strony także prowadzi politykę udostępniania co ciekawszych zabytków. Centrum Zabytków Narodowych ustaliło nawet ich listę, którą można znaleźć w internecie pod adresem www.filmfrance.net. Figurują na niej parki, uliczki, młyny, zamki, szkoły, opactwa i inne skarby francuskiej kultury materialnej.
Wysłuchaliście państwo magazynu kulturalnego Anny Rzeczyckiej, tu Paryż, Radio France International. Następną pozycją naszego programu będzie magazyn Agnieszki Kumar, magazyn muzyczny, ale zanim go puścimy, ja się jeszcze z państwem pożegnam, zapraszając bardzo serdecznie do wysłuchania wieczornego wydania naszej audycji w imieniu jej autora Piotra Kamińskiego. Życzę miłego wieczoru, a przed mikrofonem Agnieszka Kumar i jej magazyn muzyczny.
Nie każdy wie, że wielki argentyński mistrz tanga Carlos Gardel urodził się w Tuluzie. Ten, który przed swą tragiczną śmiercią zginął w katastrofie lotniczej w roku 1935, czczony był w Argentynie bardziej niż współczesne gwiazdy Hollywood, urodził się we Francji. To Gardelowi zawdzięczamy tango śpiewane. Przed nim był to wyłącznie styl muzyczny, grany na parkietach dancingów i z lekka pogardzany przez wyższe klasy społeczne ze względu na swe popularne pochodzenie, podejrzane lokale, gdzie było grane, i zmysłową aurę otaczającą tancerzy. Gardel zachował tę charakterystykę tanga, ale i spopularyzował je jako piosenkę w toku licznych tras koncertowych w Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych i Europie. A kiedy to nie wystarczało, przerzucił się, jak niegdysiejszy śpiewak z jazz bandu Al Jolson, na kino, kręcąc zaledwie 5 lat przed śmiercią swój pierwszy film pełnometrażowy Luces de Buenos Aires. Najpierw jednak muzyka, a potem biografia tego nieprzeciętnego ambasadora tanga w świecie.
Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me juro no olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta porque dejando la abierta me hago ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito como si estuviera jugando. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay con el bulí aquellos lindos frasquitos adornados con bonito, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que adorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, también tu ausencia sentido, porque solo tú has querido mi noche triste alumbrada. Por tanto que me apuraste en lo mejor de mi vida, desvértame la herida.
y afina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor.
To był wielki przebój Gardela Minocci Triste, nagrany 24 kwietnia 1930 roku w Buenos Aires. Charles Romuald Gardès urodził się, jak powiedzieliśmy, w Tuluzie 11 grudnia 1890 roku. Był nieślubnym dzieckiem. Matka Berta była kobietą biedną. Najmowała się do prasowania. Ojciec nigdy nie uznał syna, ani nie interesował się jego wychowaniem. Gardel nie lubił opowiadać o swoim dzieciństwie, co przyczyniło się do powstania legendy. Kiedy prasa wydobyła jego francuski akt urodzenia, Gardel puścił plotkę, że urodził się w Urugwaju, z pewnością by uniknąć odbycia służby wojskowej we Francji. Berta Gardès wyemigrowała z 3-letnim Charlesem do Buenos Aires za chlebem. Dzieciństwo spędził El Francisito na stołecznych ulicach, gdzie pobierał pierwsze nauki życia. W wieku 16 lat rzucił szkołę, bo już wiedział, że będzie śpiewać, w czym wspomagał go, ucząc podstaw miejskiego folkloru, piosenkarz José Bettinotti. Pierwsze kroki profesjonalisty stawiał Gardel w kawiarniach Buenos Aires, w restauracjach. Wkrótce zaczął dostawać zaproszenia na polityczne mityngi i festyny. W roku 1910 zatrudniony na stałe w O Rondeman Café przyjął z hiszpańska brzmiące nazwisko Carlos Gardel.
Hermano a París, debo hasta París de Francia, a pasear con tu arrogancia la canción de este país, y a beber la flor de mí con comida su pesar. Cuando empieces a tocar con un lindo sentimiento el quejumbroso lamento y una canción popular, bien contigo se va nuestras caras ilusiones volcadas en las canciones que lucimos con tanto amar. El conventito, el bacán, al floreo, al chapuzar, la mina que va a piantar, los viejos abandonados, y todo está reflejado en la musa popular. Y es que si antes preguntar de dónde pueden venir, música que hace sentir ganas de reír y tomar, y cuando salga a bailar con un gusto de emoción, palpitará el corazón de amor en toda francesa, mezclada en la porcelana con un tango con un padrón, también contigo se va nuestras caras ilusiones volcadas en las canciones que lucimos con tanto afán.
To była Francja z roku 1926. Nie sposób streścić bogatego, choć krótkiego życia Carlosa Gardela w tak krótkim czasie jak nasz magazyn, dlatego dziś przypomnę jedynie najważniejsze fakty z początku jego biografii, do której wrócimy pod koniec czerwca, prezentując najsłynniejsze przeboje Gardela w wykonaniu jego następców. Dowodem ambicji i samozaparcia młodego artysty było nagranie pierwszych piosenek dla Kolumbii w roku 1913, występy w tercecie z Francisco Martino i José Razzano, a potem już tylko w duecie z Razzano Marzano w Argentynie, Urugwaju i Brazylii położyły solidne fundamenty pod rosnącą sławę Gardela. Podobał się jego elegancki, wyrafinowany styl, z lekka snobistyczny baryton i szelmowski wdzięk miejskiego chłopaka. Na pewno dodały mu ducha zachęty jego włoskiego idola Enrico Caruso. Gardel spotkał i rozmawiał z tenorem wszechczasów podczas jednej z tras koncertowych w roku 1914. Kariera młodego piosenkarza o mały włos nie zakończyła się w roku 1915, kiedy został postrzelony w klatkę piersiową podczas bójki w jednym z klubów. Kula utkwiła w płucu i pozostała tam do końca życia, wzbogacając złotą legendę Carlosa Gardela, śpiewaka tango.
Supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Amigos ya no vienen ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción desde el día que te fui.